Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Święty Jan Paweł II, mistrz życia duchowego. Dokładnie 42 lata temu, w niedzielę, odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II. W roku stulecia jego urodzin przywołujemy na pamięć wszystkie te momenty, aby utrwalić nie tylko pamięć niezwykłej postaci, ale także po to, aby stale zgłębiać jego myśl. W ciągu swego pontyfikatu, jednego z najdłuższych w historii, święty papież pozostawił imponujące treściowo i objętościowo nauczanie, które, jak się szacuje, obejmuje około 95 tysięcy stron druku. Wśród zagadnień zasługujących na uwagę jest papieska koncepcja katolickiej duchowości. Święty papież niestety nie poświęcił tej tematyce osobnego dokumentu. Jednak w swoim nauczaniu dotykał jej na tyle często, iż można powiedzieć, że stanowi ona jeden z jego ulubionych tematów. Potwierdzeniem tego jest częstotliwość występowania w jego pismach i wypowiedziach kluczowych słów takich jak duchowość, życie duchowe, doskonałość czy świętość. Zapewne nie jest sprawą przypadku, że obydwa te pojęcia, a więc duchowość i życie duchowe, najczęściej występują w posynodalnych adhortacjach apostolskich Pastores Dabo Vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie oraz Vita Consecrata o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie. Gdy chodzi o encykliki, to słowo duchowość po raz pierwszy zostało użyte w Laborem Exercens, gdzie cały rozdział 5 dotyczy duchowości pracy. Podobnie w encyklice Redemptoris Missio ostatni rozdział nosi tytuł Duchowość misyjna. We wspomnianych adhortacjach znajdujemy niemal definicję życia duchowego. Na przykład w Pastores Dabo Vobis papież pisze, że życie chrześcijańskie jest życiem duchowym, czyli życiem ożywianym i kierowanym przez Ducha ku świętości i ku doskonaleniu miłości. Jeżeli więc życie duchowe jest życiem Ducha Świętego w człowieku, a więc jego uprzedzającą inicjatywą i uświęcającym działaniem, domagającym się współpracy, to w ścisłym znaczeniu jest ono udziałem osób ochrzczonych, które przez chrzest stały się mieszkaniem Ducha Świętego. Interesująca jest koncepcja duchowości w ogóle proponowana przez papieża. Nigdzie wprost o tym nie wspomina, ale można doszukać się w jego nauczaniu nawiązania do tego, co pisał jeszcze jako arcybiskup Krakowa w słynnym dziele Osoba i czyn z 1964 roku. Stwierdza tam, że każdy człowiek jako osoba wyrażająca się przez czyn ma wrodzoną zdolność do autotranscendencji, czyli wychodzenia poza granice własnego ja i ograniczone potrzeby biologiczne. Jest to rodzaj ciekawości świata, który przejawia się w tym wszystkim, co zwykło określać się mianem kultury. W tym sensie każdy bez wyjątku człowiek ma jakąś swoją duchowość, którą, posługując się tradycyjną terminologią, można nazwać życiem wewnętrznym. Ja nazywam to duchowością antropogeniczną, gdyż ma ona swoją genezę, swoje zakotwiczenie w samej naturze człowieka. Gdy autotranscendencja ma ukierunkowanie soteryjne, a więc zwraca się ku temu, co lub kto daje człowiekowi poczucie sensu życia, zabezpieczenie jego egzystencji i nadzieję zbawienia, wówczas duchowość antropogeniczna, ta naturalna, przybiera postać duchowości religijnej. I ją właśnie zdaje się mieć na myśli papież, gdy mówi o podstawowej potrzebie religijnej. Jest ona rodzajem wrodzonej sprawności człowieka, dzięki której zdolny jest on nawiązać osobowy kontakt z Chrystusem. Szczególną postacią duchowości religijnej jest duchowość chrześcijańska, przez którą, jak czytamy w adhortacji Ecclesia in America, rozumie się styl życia lub formę życia według wymogów chrześcijańskich. Dalej papież wyjaśnia, że duchowość jest życiem w Chrystusie i w duchu, które przyjęte przez wiarę wyraża się w miłości, jest ożywiane nadzieją i przekłada się na życie codzienne we wspólnocie eklezjalnej. W tym sensie przez duchowość, która jest celem i która prowadzi do nawrócenia, rozumie się nie jakąś część życia, ale całe życie kierowane przez Ducha Świętego. Ewangeliczna nowość chrześcijańskiej duchowości polega na tym, że choć wyrasta ona z potrzeby religijnej, to jednak znacznie ją przekracza, prowadząc człowieka do osobowej więzi z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Jest duchowością nadprzyrodzoną, a więc nie tylko uwznośla ludzką naturę, ale upodabnia człowieka do Chrystusa i jednoczy z boską Trójcą. Dlatego w adhortacji o życiu konsekrowanym święty Jan Paweł II pisze, że życie duchowe, rozumiane jako życie w Chrystusie, życie według Ducha Świętego, jest drogą wiodącą do coraz większej wierności, drogą, po której prowadzi on osobę konsekrowaną, upodabniając ją do Chrystusa, do pełnej komunii miłości i służby Kościołowi. W tym określeniu papież wskazuje na chrystoformizację, czyli upodobnienie do Chrystusa, o jakim pisze święty Paweł w liście do Galatów, a które stanowi oś życia duchowego i procesu formacji duchowej. Choć papież nie używa pojęcia chrystoformizacja, to jednak jest ona istotnym elementem chrystocentryzmu, który stanowi jeden z wiodących nurtów w całym jego nauczaniu, już od chwili słynnych słów wypowiedzianych w dniu inauguracji pontyfikatu: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dopełnieniem chrystocentryzmu w nauczaniu papieskim jest maryjność jako charakterystyczny rys jego pontyfikatu. Papież jednak mówi nie tyle o duchowości maryjnej, co raczej o maryjnym wymiarze duchowości chrześcijańskiej, gdyż historiozbawcza wzorczość Matki Bożej przenika wszystkie obszary życia duchowego. Papieska mariologia pozostaje więc w służbie chrystologii, czego wyrazem jest m.in. wprowadzenie tajemnic światła do modlitwy różańcowej listem Rosarium Virginis Mariae. Godnym uwagi rysem papieskiej koncepcji życia duchowego jest jego trynitarne ukierunkowanie. Chodzi nie tylko o tzw. encykliki trynitarne, a więc Dives in Misericordia, Redemptor Hominis i Dominum et Vivificantem, ale także o częste podkreślanie, że życie duchowe ma swe źródło w Boskiej Trójcy. Na przykład w Christi Fideles Laici czytamy o potrzebie chrześcijańskiej formacji ludzi świeckich, która jest stałym procesem osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa zgodnie z wolą Ojca pod kierunkiem Ducha Świętego. Życie duchowe osób konsekrowanych tym bardziej ma trynitarny wymiar. W pierwszych słowach adhortacji Vita Consecrata czytamy bowiem, że życie konsekrowane, głęboko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana, jest darem Boga Ojca, udzielonym Jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego. podobnie kapłańską tożsamość, święty Jan Paweł II osadza w misterium Przenajświętszej Trójcy. Oryginalnym wkładem świętego papieża w duchowość jest proponowana przez niego antropologia, czyli nauka o człowieku. Jako personalista nieustannie podkreśla integralność cielesno-duchową osoby ludzkiej. Na przykład w Adhortatio Familiaris Consortio papież rozwija myśl o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołując go do istnienia z miłości i do miłości. Podkreśla przy tym, że w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety Stwórca wpisał zdolność do miłowania i odpowiedzialność za wspólnotę, którą oni tworzą. W tym kontekście stwierdza, że, cytuję, człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. Papież nie tylko akcentuje integralność duszy i ciała, ale wskazuje na miłość jako zasadnicze spoiwo jedności osobowej człowieka. Tę myśl podjął w liście do rodzin Gratissimam Sane, gdzie pisze, że człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiaru czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zakorzeniony i zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Ta spoistość osoby ludzkiej w aspekcie ontologicznym, w tym jego esse, przekłada się również na wszystko, co człowiek czyni i w czym się wyraża, w tym jego agere. Z tej racji duchowość człowieka zarówno na poziomie antropogenicznym, jak i religijnym wchodzi głęboko we wszystkie wymiary jego doczesnej egzystencji. Staje się jasne, dlaczego święty papież, poruszając różne kwestie życia ludzkiego, jak praca, kultura, relacje społeczno-ekonomiczne, małżeństwo i płodność oraz inne, czyni częste odniesienia do duchowości, bo ona ogarnia całego człowieka. Taka wizja duchowości ma wydźwięk jak najbardziej pozytywny i optymistyczny. Nie znaczy to, że nie dostrzega on problemu zła i grzechu, któremu wiele miejsca poświęcił w adhortacji Reconciliatio et Penitentia. Jednak bardziej niż ludzką słabość, papież akcentuje powołanie chrześcijanina do świętości i stawia je jako zadanie Kościoła w trzecim tysiącleciu, o czym pisał w liście apostolskim Novo Millennio Ineunte. Świętość bowiem, według papieża, to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Wszystko zaś, co jest treścią życia chrześcijanina, staje się wyrazem jego świętości i do niej ma prowadzić.